Studio Polityka.
Dzień dobry. Hiszpańska sędzia Europejskiego Trybunału jednoosobowo, łamiąc europejskie traktaty, nakazuje zamknięcie kopalni w Turowie i wymierza gigantyczne kary. Ani ona, ani unijni urzędnicy nie przejmują się, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków straci pracę, a kilka milionów może nie mieć prądu i ogrzewania. Przed siedzibę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wybierają się związkowcy, a sprawę bagatelizuje Donald Tusk, który zajmuje się karaniem swoich partyjnych kolegów za uczestnictwo w imprezie urodzinowej jednego z dziennikarzy. Przed ścięciem głów broni ich chyba nowy doradca Donalda Tuska, czyli jego teściowa. Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Piotr Kubiak, zapraszam.
Studio Polityka.
Naszymi gośćmi są tradycyjnie Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal Polityce.pl.
Kłaniam się nisko.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
Studio Polityka.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zamknięcie kopalni Turów spowodowałoby szkody dla polskiej gospodarki, zamknięcie dziesiątków tysięcy miejsc pracy oraz szkody dla bezpieczeństwa energetycznego.
Jeżeli Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości chcą ryzykować zdrowiem i życiem Polaków i za nic mają całą naszą kilkudziesięciostronicową argumentację, to ja uważam, że takie postawienie sprawy jest postawieniem sprawy na głowie i my się z tym nie zgadzamy.
Wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła w rozmowie z Onet Radio, że Polska powinna szybko wygasić kopalnię w Turowie i zapłacić kary.
Jeżeli jest kara, trzeba płacić, ale nie można marnować czasu. O tym, że musimy odejść od węgla, wiadomo i trzeba się do tego przygotowywać. Tego nie zrobi się z dnia na dzień. Trzeba pokazać, że nam na tym zależy, ale przede wszystkim rozmawiać i szanować inny kraj.
Przy granicy z Polską pojawili się białoruscy żołnierze jednostek specjalnych. Tymczasem Polska Straż Graniczna znalazła ciała trzech nielegalnych migrantów. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że sprawę już przyjęła prokuratura.
W rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono ciała trzech osób. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie są to nielegalni migranci. Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.
Prezydent Andrzej Duda apelował w ONZ o globalną solidarność w walce z pandemią koronawirusa. Mówił, że bogatsza część świata nie zdała egzaminu z solidarności wobec uboższych krajów. Chodzi przede wszystkim o sprawiedliwy dostęp do szczepionek i środków medycznych.
Czy byliśmy należycie solidarni? Czy ludzkość w walce z wirusem zachowała się rzeczywiście tak, jak powinna? Czy świadczyliśmy sobie nawzajem pomoc, tak jak oczekuje od nas podstawowy instynkt moralny człowieka? No cóż, można mieć co do tego poważne wątpliwości.
Dlaczego władze Gdańska za pieniądze mieszkańców chcą wykupić akcje w SOR Neptun Gdańsk, zamiast poczekać 15 miesięcy na wygaśnięcie umowy i przejąć infrastrukturę wodociągową za darmo? Między innymi na to pytanie odpowiadali goście śniadania polityków w Radiu Gdańsk, poseł Jerzy Borowczak z Koalicji Obywatelskiej oraz poseł Kasper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości.
Wydaje mi się, że to jest decyzja zła, że się nie broni. Z punktu widzenia czysto merytorycznego, dlatego dobrze jakby CBA się przyjrzało, czy tutaj mamy do czynienia na pewno z taką, delikatnie mówiąc, transparentnością biznesową.
Żadnego prezentów nie dajemy, bo jeśli chcemy przejąć tą spółkę już sami, to musimy tego drugiego udziałowca spłacić.
Była wiceprezes Ambergold, Katarzyna P., wyszła na wolność. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Gdańsku. Jak tłumaczy sędzia Roman Kowalkowski, sąd uznał, że tymczasowy areszt nie może zastępować kary. Wziął też pod uwagę sytuację rodziny oskarżonej.
Ma małoletnie dziecko, którym do tej pory zajmowała się jej matka, ale sąd ustalał to na podstawie wywiadów kuratora i dokumentacji medycznej, że matka pani oskarżonej nie jest w stanie opiekować się już tym dzieckiem i w związku z tym też jest potrzeba zajęcia się tym dzieckiem. To był taki dodatkowy argument, który zdecydował właśnie o uchyleniu tego środka.
Studio Polityka.
No właśnie, kopalnia Turów. Bardzo ciekawe rzeczy dzieją się i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Co będzie z tą kopalnią? No raczej jak na razie patrzymy, widzimy i słyszymy, co mówi polski premier. Nikt nie będzie wstrzymywał wydobycia, ale pytanie teraz zasadnicze jest takie. co zrobić z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wychodzi na to, jest Trybunałem Niesprawiedliwości, nie przejmuje się niczym, zupełnie. Dzisiaj nakazuje zamknięcie kopalni w Turowie. Jutro może, nie wiem, zakazać wpływania statków do polskich portów. Jacek Sariusz Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, powiedział tak. Decyzję w sprawie kopalni Turów zgodnie z unijnym prawem może podejmować tylko Rada i tylko jednomyślnie, a nie TSUE. Tym samym sankcje TSUE są bezprawne i bezskuteczne. Eurodeputowany powołuje się na artykuł 192 w związku z artykułem 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I tu jeszcze trzeba raz powtórzyć, tylko Rada i tylko jednomyślnie, a nie TSUE, może podjąć takie decyzje. Marek Formela, z czym mamy do czynienia? Bo chyba to już, tu nie chodzi o zachowywanie jakichkolwiek pozorów, tylko chodzi po prostu o otwartą wojnę z Polską. No i tak to chyba wygląda, bo coraz to nowe orzeczenia TSUE wydaje. Krytyczne wobec Polski.
No właśnie, takie wrażenie powstaje, że każda sprawa, jest to spór między Polską a Czechami, chociaż jak widać z oświadczenia samorządowców z obu stron granicy, to jest olbrzymia wola porozumienia na tym poziomie komunalnym i znalezienia kompromisowego rozwiązania, co wydaje się zupełnie naturalne w sytuacji, kiedy w tym regionie Europy węgiel kopany jest od XIX wieku i pierwszym poważnym operatorem była niemiecka saksońska spółka, która zaopatrywała lokalną elektrownię, elektrociepłownię i elektrownię, która dzisiaj jest muzeum. Zresztą jak się spojrzy na granicę, na przebieg, na granicę wzdłuż Odry i Nysy, to po zachodniej stronie jest kilka kopalni, Jansz-Walde, Nochten, Reiswalde. Większość z nich należy do czeskich oligarchów. Kelnera Krecińskiego, kelner nie żyje, zmarł w marcu i sprzedają węgiel do niemieckich elektrowni, które
ale jeszcze tutaj takie małe
zajmują się dystrybucją prawdą.
Może panie redaktorze, jeszcze tylko słowo. Tylko słowo. Tamte kopalnie nie oddziałują w żaden sposób na środowisko.
Nie. Zdaniem pani Rosario Silvy de la Puerty, tylko ta kopalnia i tylko w tym momencie jest zagrożeniem dla ładu ekologicznego w rejonie Turoszowa. Otóż w mojej opinii pani Rosario de la Puerte, Silva jeszcze na dodatek, podjęła działanie, które wedle polskiego prawa powinny być po prostu ścigane jako działanie na szkodę państwa polskiego. No nie mówię, żeby wystawiać od razu europejski nakaz aresztowania, czyli zgończy, ale być może wystąpić, rząd polski powinien wystąpić do Europejskiego Trybunału o ściganie pani de la Puerte za wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów i działanie na szkodę państwa polskiego, czyli Rzeczpospolitej Polskiej, bo zaczynamy po prostu być atakowani każdym, znaczy wygląda to w tej chwili na totalny atak wybranych organów Unii Europejskiej, czyli administracji, biurokracji europejskiej na państwo, w którym władzę sprawuje wybrana demokratycznie większość, która mniej się podoba w Brukseli, a bardziej się podobała nad Wisłą. I to jest oś tego problemu.
Ale w uzasadnieniu tego zabezpieczenia, tego orzeczenia o zabezpieczeniu na razie wstępnym przyszłego wyroku...
Właśnie, bo to jest tylko postanowienie. Tak, to nie jest wyrok. Tak, to jest na tym polega jeszcze rozmiar tej represji.
Tak, to jest... No właśnie, to jest, to nie jest już, to nie jest ostateczny wyrok, spór, tak, oczywiście. Nie jest spór rozstrzygnięty, ale w uzasadnieniu pani de la Puerte pisze tak, że tutaj nie ma w ogóle zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski energetycznego i chyba dla ludzi również, bo właściwie to polski rząd zdaje się może nakazać produkcję tych niedoborów energii elektrycznej innym elektrowniom, ale również jest sugestia, że może kupić prąd za granicę. Czyli co, mamy wojnę, czy to tak, z elektrowni niemieckich i czeskich. Andrzej Potocki,
z węgla czeskiego.
Czy teraz, czy wyszły na jaw prawdziwe intencje urzędników europejskich i instytucji europejskich po prostu skasować produkcję energii elektrycznej w Polsce?
No wychodzi,
po to, żeby Niemcy sprzedawali Polsce energię elektryczną, a za cenę już jaką, no to chyba
wychodzi szydło z wora.
Lepiej nie myśleć.
Wychodzi szydło z wora, tym bardziej, że przypomnijmy, całkiem niedawno Niemcy przesiedlili z rejonu tego właśnie rejonu południowo-wschodniej Saksonii około 100 tysięcy ludzi, żeby zbudować tam kopalnię węgla brunatnego i jakoś wtedy nie było wielkiego jazgotu o to, bo nikt nawet na to uwagi nie zwrócił w Unii Europejskiej.
Robili to w rejonie Grebenbroich-Garzweiler.
Dokładnie, to są przecież, tak patrząc na mapę, dwa kroki. To raz, dwa, pani de la Puerte, czy de la Puerta, jest byłą urzędniczką Europejskiej Partii Ludowej, której, jak wiadomo, szefem jest Donald Tusk, a więc można tutaj się pokusić o pewne spekulacje na temat tego, czy to przypadkiem nie było jakichś kontaktów i konsultacji w tej kwestii, bo są to dobrzy znajomi, tym bardziej, że pani de la Puerta już raz, i było to kilka lat temu, w 2018 roku, rozstrzygnęła spór pomiędzy Sądem Najwyższym a rządem na korzyść oczywiście Sądu Najwyższego.
Panie doktorze, ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że tutaj pani de la Puerta dostała, bo my odwołaliśmy, jako Polska odwoływała się od tego orzeczenia, od tego postanowienia o zabezpieczeniu, które zostało wydane w maju, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale do Trybunału w całości, a sprawę dostała pani de la Puerta, która sama oczywiście też rozpatrzyła tę sprawę, tak samo jak wcześniej.
Co to ma do czynienia
z właśnie z jakością wymiaru sprawiedliwości? To jest w ogóle praworządne, czy to jest po prostu jakieś barbarzyńskie zasady?
No to jest kpina, to jest w ogóle kpina z praworządności, bowiem jak ta sama sędzia może rozpatrywać odwołanie? No jest to po prostu żenujące wręcz, żeby na poziomie cywilizowanej organizacji państwowej, jaką jest Unia Europejska, miały miejsce takie rozstrzygnięcia. I tu jeszcze można by dodać, że pani de la Puerta, wstrzymując, czy powiedzmy sobie, wyrażając w postanowieniu wolę zamknięcia kopalni w Polsce, to jest domaganie się czegoś takiego, jakby, ponieważ Turów to jest 7% polskiej energetyki, to jest tak, jakby nakazać jakiemuś obywatelowi, żeby sąd nakazał obcięcie 7% swojego własnego ciała. No to mniej więcej takiego porównania można użyć. No niestety tutaj w sukurs przychodzi polska opozycja, jak zwykle zresztą. Jest to co najmniej obrzydliwe. Wypowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która po prostu byłaby w stanie plackiem przed tą Unią leżeć, byleby tylko niemiecki interes był wyższy od polskiego, bo w konsekwencji, jak stwierdziła sama pani sędzia, możemy ten prąd sprowadzać z zagranicy, ergo więc od Niemców. W związku z tym
z węgla czeskiego.
Sytuacja jest jasna jak po prostu słońce. Jest to atak, nie jest to zwykły spór pomiędzy dwoma państwami, których w Unii było swego czasu, jest dalej sporo, to jest żadna nowość, takie spory, ale forma, w jakiej on przebiega, jest po prostu ewidentnie wskazuje na, po pierwsze, brak sprawiedliwości, brak przestrzegania procedur, a po trzecie chęć zepchnięcia Polski do rangi kraju, który jest jakąś taką prowincją, stanią siłą roboczą, którego obowiązkiem jest kupowanie węgla, a nie samemu, żeby go
produkować. Te działania chyba, wydaje się, że popiera również Komisja Europejska, bo rzecznik, jeden z rzeczników, bo tam jest bardzo wielu rzeczników, powiedział, no jak nie będą płacić tych kar, to my im pokażemy wręcz.
To była zaskakująca wypowiedź.
Bardzo agresywna, panie rektorze, bardzo agresywne polityczne wystąpienie.
Tak.
i to osoby, która nie jest w ogóle, można powiedzieć, nikim znaczącym w Unii Europejskiej. To jest urzędnik średniego albo nawet i można powiedzieć niskiego szczebla.
Polityczny zagończyk, który został wysłany na pierwszą linię po to, żeby testować reakcję Polski na ten punkt widzenia i nie pozwolić Polsce bronić się w sposób kompleksowy, jednym słowem rozbijać naszą linię obrony, siać niepokój. Ja powiem przewrotnie, że to, co słyszymy w Polsce, o czym powiedział Andrzej, czyli te rozmaite, podszyte faryzeizmem wypowiedzi polityków opozycji, którzy 8 lat sprawowali rządy w Polsce, to są najlepszym dowodem na to, że w Polsce panuje dojrzała i nieskrępowana wolność wypowiedzi oraz demokracja, bo w kraju bardziej autorytarnym to za działanie na szkodę interesu państwa, na przykład za granicą wschodnią, która tak uwiera niektórych polityków z tej samej organizacji partyjnej, wszyscy ci państwo spędzaliby już czas w warunkach pełnego odosobnienia.
No bardzo śmieszne chyba przy tym wszystkim jest to, że nikt w ogóle w TSUE nie wypowiadał się, nie nakładał takich sankcji różnego typu na Niemcy, które robią jawnie biznes z Rosjanami. Chodzi mi o Nord Stream 2, ale tutaj Andrzej Potocki jeszcze słowo. Jeszcze chciałem o Donaldzie Tusku, który wypowiedział się również na ten temat. No oczywiście bagatelizuje sprawę. Mówi tak, Turów daje nam energię, widziałem różne szacunki, ale powiedzmy, że to jest 3-4% zapotrzebowania na polską energię. Nie jest to jakiś potężny wkład nasze bezpieczeństwo energetyczne.
Lot też nie był potrzebny. Nic nie jest potrzebne.
Ale nie mówi o sytuacji Donald Tusk z tej relacji, którą widzę przed sobą. No, nie mówi za bardzo nic na temat tego, że dziesiątki tysięcy ludzi mogą stracić pracę. Czy to nie jest symptomatyczne, Andrzej Potocki?
No jest, ale akurat jeśli chodzi o politykę Donalda Tuska, to jest to polityka stricte proniemiecka, co już nieraz pokazywał. Ona nie ma nic wspólnego z polską racją.
A niektórzy mówią też, że antyspołeczna. Przypominamy ukradzione miliardy złotych z OFE.
No tak, wspominając tamte dobre, stare, w cudzysłowie,
podniesienie czasu pracy.
Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że od momentu, kiedy zapadło to, kiedy wydano zostało to postanowienie przez sędzie de la Puerte, Czesi usztywnili się w negocjacjach, nabrali wiatru w żagle. Odbyło się 12 spotkań, gdzie rząd polski wykazywał naprawdę chęć do kompromisu, ale Czesi, wiedząc, że grając na zwłokę, dojdą do tych 45 dni, bowiem to jest ta karencja pomiędzy wydaniem postanowienia a dniem, w którym zaczną obowiązywać te kary, przeciągają sprawę i do wyborów, i do kar. W związku z tym nie ma jak z nimi rozmawiać. W związku z tym był bardzo dobry manewr taki propagandowy, symboliczny premiera Morawieckiego, że nie pojechał na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, bowiem tam miał być obecny premier Babisz. I obserwując czeskie media, zadałem sobie trochę trudu i poczytałem w internecie.
Kuchwale
Radia Gdańsk, tak jest. To do tej pory ten spór nie był na czołówkach czeskich gazet raczej i czeskich mediów. Raczej był to spór lokalny pomiędzy tymi krainami przygranicznymi. Natomiast w momencie, kiedy jednak premier Morawiecki postawił sprawę jasną i nie pojechał, i stwierdził, że nie pojedzie na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, tylko wyśle Marlenę Maląg, to w tym momencie draka w Czechach zaczęła się...
I o tej drace porozmawiamy po krótkiej przerwie reklamowej.
Studio Polityka.
Witam Państwa w drugiej części naszej audycji. Piotr Kubiak. Godzina 11.30. Przed nami jeszcze 26 minut programu emocjonującego z gośćmi a emocji dostarczą nam goście, którzy będą analizowali to, co się dzieje. Między innymi w Turowie Marek Formela, Gazeta Gdańska.
Dzień dobry.
Portal Wybrzeże 24, Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal politycy.pl.
Witam ponownie.
Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Potockiego. To co za draka jest w Czechach?
No, sprawa przeszła, sprawa w momencie, kiedy, przypomnijmy, w momencie, kiedy premier Morawiecki ogłosił, że nie pojedzie na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej do Budapesztu, sprawa przesunęła się ze sprawy lokalnej w mediach na sprawę, można powiedzieć, z pierwszych stron gazet, sprawę pierwszoplanową. Także w tej chwili już trwa dyskusja w Czechach na poziomie rząd opozycja właśnie o kopalni Turów i o tym, co dalej z tym fantem robić. Zobaczymy, jakie będą tego efekty, bo to przecież jest, że tak powiem, sprawa świeża, no ale to pokazuje, że takie gesty w polityce symboliczne też są ważne, a nie od razu pokazywanie, tak jak taki mały piesek, którego zaatakuje większy, kładzenie się na plecy i pokazywanie przeciwnikowi brzucha, co uwielbia czynić nasza opozycja, która po prostu ma mentalność postkolonialną, postkomunistyczną, wyrosną jeszcze z komunizmu i wszystkiemu ulega, a szczególnie silniejszym partnerom w Unii Europejskiej, jakimi są tutaj Niemcy. No, przykład daje oczywiście przywódca tej partii, Donald Tusk, który, jak wiadomo, nigdy specjalnym krytykiem Niemiec nie był.
No, politykom, Marek Formela, jeszcze o związkowcach i sytuacji, panie redaktorze, tam na południu, bo tam Donald Tusk nie pojechał, ani Małgorzata Kidawa-Błońska. Powiedzieli, co powiedzieli. Wcześniej Szymon Hołownia też mówił, później się wycofywał, ale teraz Kidawa-Błońska, pani marszałek, mówi jasno i wprost.
Trzaskowski też dodał swoje
i Rafał Trzaskowski również wcześniej. Mówią wprost, zamykać. Czy myślą o tych, o ludziach, bardziej, którzy tam mieszkają?
Bardziej wyrafinowani politycy mówią nie zamykać, ale płacić. Także w opozycji co polityk to inny sposób na szykanowanie polskiego społeczeństwa.
Ale płacić mamy my.
My mamy płacić.
To nie
tak.
Oni będą płacić, nie, oni my, też poniekąd, my. Ale oni może my. Mają no inne interesy.
Ja uważam, że pierwszy, który mógłby zapłacić, nazywa się Donald Tusk, ponieważ te 500 tysięcy euro dziennie, no to on tak przez te 5 lat zarobił, więc może spokojnie na przykład dwie dniówki zapłacić.
Dać odruch patriotyczny.
No, dać odruch patriotyczny, to jest jego koleżanka partyjna, więc wydaje mi się, że nie ma powodu, żeby dusił te pieniądze, bo one pochodzą z domeny publicznej, a nie z biznesu.
Ze składek unijnych.
One pochodzą ze składek unijnych i z tych składek unijnych funkcjonariuszy Unii opłaca się sowicie, a jeszcze ubezpiecza ich na wypadek pokus korupcyjnych wieloletnimi bonusami finansowymi. Ale zupełnie poważnie, rzeczywiście, jeżeli politycy są tak dzielni w swoich poglądach, to powinni pojechać do Bogatyni, do Turowa i rozmawiać z ludźmi, których ich decyzje mają...
Ja nie widzę polityków Platformy Obywatelskiej w Bogatyni, w Zgorzelcu. Nie,
nie zobaczysz.
Ale no może w takim razie zaproszą na lunch do Sowy obywateli z Bogatyni i tam przedyskutują.
Sowę już zamknęli niestety.
No, ale są...
Nie, jest otwarty, nowy, jest nowy.
Nowy, tak.
W centrum Warszawy, niedaleko słynnego hotelu Nowotel.
Co ma dobrą tradycję, nie ginie, panie redaktorze.
Nowa Sowa.
No więc związkowcy mówią zupełnie innym językiem. Związkowcy wybierają się w odwiedziny, zdaje się, do pani Rosarii, więc wszystko to razem pokazuje, że no, zaskakujące jest to, że w sprawie bardzo trudnej, delikatnej, sprawie, której, jak sądzę, w spokoju i w ciszy udałoby się wypracować kompromis między zastrzeżeniami Czechów, wymaganiami ekologicznymi, a utrzymaniem w ruchu wielkiego przedsiębiorstwa, którego znaczenie dla polskiej gospodarki to może w swoim rozumie rzeczywiście Tusk pomniejszać, bo tak robił w przypadku innych polskich przedsiębiorstw, które albo się nie liczyły, albo były lipą, albo można było je zlikwidować, albo jak pani komisarz...
O lipie niedługo pogadamy.
Pani komisarz Kross mówiła, że ci stoczniowcy to w ogóle nie jest problem, to mogą nie pracować, przecież się przekwalifikują. Więc no, jesteśmy w sytuacji, w której opozycja cieszy się z tego, że Polska ma problem, a jednocześnie robi to w taki sposób, że ujawnia siłę i urodę polskiej demokracji. Są bezkarni w głoszeniu tych
antypolskich
poglądów.
Tak.
Dobrze, panowie, tylko teraz jeszcze w skrócie, bo tak, trwa kolejna runda negocjacji. Nie wiemy oczywiście, co ona przyniesie, bo Czesi, tak jak pan redaktor Potocki wspomniał, mają twarde stanowisko. Właściwie są różne opinie na temat całej tej sprawy. Wychodzi na to niestety, że mamy zostać zmuszeni do zakupu prądu spoza, oczywiście z Niemiec i z Czech najlepiej. A do czego zmierza ta sytuacja z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Bo tak jak na wstępie powiedziałem, no jutro Trybunał może się zebrać i na przykład powiedzieć, że ruch na polskich autostradach prowadzi do zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej. To zakażmy jazdy samochodami spalinowymi po polskich autostradach. No Marek Formela.
Nie brakuje nowych przykładów.
Mamy pakiet klimatyczny Fit for 55. No tam już w ciągu 10 lat Europejczycy mają być biedakami.
Tak, tak. Odpowiadają za parę procent emisji. Mają być mają zostać obrabowani, mówiąc wprost, z tego, do czego państwa europejskie doszły w imię jakiejś utopii. Ja nie słyszałem, żeby pan Timmermans zajmował się komercyjnymi lotami w kosmos, które dewastują stratosferę, powiększają...
No niedługo już Europejczycy nie będą w ogóle mogli nawet latać samolotami, bo ceny będą 4 razy wyższe niż teraz. 5 razy.
Więc jakoś to nie frapuje polityków, czy tam pracowników administracyjnych Unii Europejskiej. Natomiast TSUE zajmuje się wieloma polskimi sprawami i ostatnio się zajęło także trybem wyboru szefa urzędu komunikacji elektronicznej. Także nie brak spraw, które spędzają sen z oczu.
Przepraszam, jeszcze wtrącę, zajmuje się jeszcze strefami wolnymi od LGBT, czego w ogóle nie ma, co przyznał ostatnio Janusz Lewandowski, że nie ma czegoś takiego jak strefy wolne od LGBT w Polsce. Ale tym się zajmuje też TSUE i Komisja Europejska.
Przypomnijmy sobie bodajże 2 lata temu, jak próbowano w Holandii wprowadzić przepisy ograniczające hodowlę zwierząt. Tam mało nie doszło do przewrotu stanu. Rolnicy wyszli na ulicę i zrobili tam takie piekło, urządzili, że rząd się natychmiast wycofał z tych regulacji. I to jest jedyny sposób na Unię Europejską. I dlatego uważam, że wyjazd naszych związkowców w dużej sile do Unii Europejskiej i demonstracje, blokowanie Brukseli, blokowanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powinien to być masowy ruch. Solidarność powinna stanąć na wysokości zadania, bo to jest jedyny sposób, albo w każdym razie na pewno jest to
sposób, który
może odnieść pożądany skutek.
Żółte kamizelki.
Żółte kamizelki i tak dalej. Po prostu towarzystwo całe niech jedzie tam,
czy generalnie czy Europę może czekać się wielka rewolucja i wielki sprzeciw przeciwko Unii Europejskiej, instytucjom Unii?
Myślę, że Unia znajduje się w bardzo zagadkowym momencie swojej historii i nie wiadomo, jak pokiereszowana wyjdzie z tej opresji, którą sama się wpędza, stając się narzędziem różnych polityk partyjnych, bo to przecież przejawia się partyjnych i państwowych, które dominują interes wspólny. Ale uprawianie tej polityki w Brukseli jest o tyle łatwe, że to jest polityka uprawiana w laboratorium bez kontekstu społecznego. Bo rządy krajów Unii są konfrontowane codziennie ze swoimi społeczeństwami. Natomiast oligarchia unijna działa w laboratorium w warunkach sceptycznych, w których zakażenia społeczne jej nie obejmują, a są jednocześnie te elity zaszczepione na jakikolwiek niedostatek. I to jest też różnica miejsca, w którym się znajdujemy.
Taka laboratoryjna inżynieria społeczna.
Inżynieria społeczna z laboratorium. I to chyba warto powtórzyć to, co powiedziała Angela Merkel w Polsce, rozmawiając z premierem Morawieckim, że polityka to jest coś więcej niż pisanie pozwów do sądu. I to warto mówić głośno. I warto to też powiedzieć Donaldowi Tuskowi, który chciałby Polskę naprawiać. I warto to mu powiedzieć między innymi dlatego, że on jako przewodniczący Rady Europejskiej okoliczności, które podniósł europoseł Saryusz Wolski, powinien podnieść jako pierwszy.
Ale nie słyszymy, żeby podejmował.
Czeka na głos teściowej.
Być może czeka na głos teściowej tak. I właśnie przejdźmy do teściowej Donalda Tuska, która broni Borysa Budki i Tomasza Siemoniaka, który złożył samokrytykę po urodzinach jednego z dziennikarzy komercyjnej stacji radiowych. Wielka afera.
Czy Donald pan Tusk redaktor zamiast przeczytać tą samokrytykę, bo byłoby to miłe.
Donald Tusk zamiast zajmować się sprawami tak ważnymi, żeby zamiast pojechać do Bogatyni i do Turowa, żeby spotkać się z mieszkańcami terenów, które za chwilę mogą być po prostu gospodarczą pustynią, jeśli dalej tak pójdzie, jeśli będzie bardzo zły splot okoliczności, no to zajmuje się właśnie takimi sprawami. Głównym doradcą, wychodzi na to, że głównym doradcą Donalda Tuska, być może nie tylko w tej sprawie, jest teściowa. Ale jeszcze pan redaktor chciał samokrytykę pana Tomasza Siemoniaka. Wiedzy, kto będzie, nie miałem, żałuję, z pokorą przyjmuję konsekwencje. Żadnego alkoholu na spotkaniu nie piłem, z posłami PiS żadnego kontaktu tam nie miałem. To tłumaczenie Tomasza Siemoniaka.
Skąd my znamy?
Andrzej Patocki.
Skąd my znamy ten styl samokrytyki? Czasy stalinowskie się przypominają.
Wreszcie
Donald Tusk pokazał prawdziwe oblicze demokratycznej platformy.
Ale teściowa broniła.
Zmarszczył brwi i tysiące kibitek wnet leci. Tak jak wiesz, nas mówił, i tak zachowuje się Donald Tusk, ten demokrata, demokratyczna platforma obywatelska. Pstryknie i do widzenia. Wykorzystał całą sytuację, skąd inąd to ma naprawdę aspekt komiczny, bowiem to, że sobie panowie posłowie poszli na wódeczkę do redaktora Mazurka, zarówno jedni, jacy drudzy, to nic takiego jeszcze z tego nie powinno wynikać. Pokazuje to de facto prawdę o
jak demokratyczna jest, jak demokratyczna jest partia Platforma Obywatelska i sam Donald Tusk, bo widać tutaj, że no chyba, jak to mówią niektórzy złośliwcy, to
Donald Tusk,
to satrapa,
jak Adolf Hitler wykazuje,
tak
Donald
to nie
Tusk niczym, no nie, ja porównuję pewien mechanizm polityczny, bo
chyba, że mechanizm polityczny.
Adolf Hitler oprócz tego, że był zbrodniarzem, to jeszcze pewne ruchy polityczne wykonywał i one są dziwnym trafem jakoś podobne do tego. Pamiętacie pożar Reichstagu i wykorzystany właśnie do tego, żeby zrobić czystkę z lewicą w Niemczech, i tu podobna sytuacja, nie pożar Reichstagu, tylko imieniny u Mazurka. To jest oczywiście komiczna skala.
Brzmi bardzo po polsku, Mazurka, Mazurek.
Bardziej to jest po polsku niż jakieś palenie Sejmu na przykład, ale też no, efekty były podobne, bowiem głowę ścięto dwóm politykom, Siemaniakowi i Budce.
Tak, ściętek, budka zamknięta. Widziałem takiego śmiesznego mema wczoraj. Zawiedzony Borys Budka, Marek Formela.
Ja bym podał
czy to ścinanie głów, panie rektorze, czy to ścinanie głów nie doprowadzi do tego, że ta młodzież Platformy, 50-letnia młodzież w postaci Rafała Trzaskowskiego, wkurzy się po prostu na Donalda Tuska i powie dość. Marek Formela.
No ja bym wprowadził jeden akord poważniejszy do naszych rozważań o tej...
Teściowej czy o Donaldzie Tusku?
O tej całej sytuacji i o teściowej też.
Teściowa jest osobą miłosierną. Pełen szacunek dla teściowej.
Oddajemy szacunek teściowej, że zdobyła się na taką interwencję.
Ocieplenie wizerunku.
Ja bym powiedział tak, że pocieszność tej niedyskrecji nie maskuje, nie mistyfikuje opresyjności Donalda Tuska. To znaczy każde potknięcie osób, które w partii mogłyby w sposób skuteczny hamować jego pomysły na pogłębianie konfliktu i prowadzenie polityki w Polsce, są w ten sposób detalicznie wskazywane i osłabiane, więc to poprzez pocieszność tego tweeta czy też korespondencji, opresyjność Donalda Tuska jest w tej sprawie zamaskowana, natomiast ofiary są wymienione z imienia i nazwiska i są traktowane jako piłeczki w domowej przepychance na dywanie, więc myślę, że prawdziwe intencje Donalda Tuska łączą się raczej z jego planami wewnątrzpartyjnymi i to upokorzenie i Budki, i Siemoniaka jest mu potrzebne do wyartykułowania jeszcze mocniejszego swojego przywództwa.
Ja chciałbym tylko dodać.
Jeszcze Andrzej Potocki.
Można po tym kilkumiesięcznym pobycie i różnych hopsztosach Donalda Tuska w polskiej polityce, można by się było krótko pokusić o takie podsumowanie. Od tego są właśnie sondaże. To ostatni zlecony zresztą przez portal w polityce, mój portal, do pracowni Social Changes. Co pokazuje? Pokazuje, że Pytanie było takie, czy według pana, pani, powrót Donalda Tuska do polskiej polityki okaże się politycznym sukcesem. No i tutaj szału, proszę państwa, nie ma. Okazuje się, że zaledwie 23% badanych uważa, iż Donald Tusk odniesie sukces. 8% zdecydowanie tak, 15% raczej tak. A w opinii 54% respondentów Tusk sukcesu nie odniesie. I niech to będzie puentą jego polityki.
No, przypadek, który posłużył do podjęcia kuriozalnych w gruncie rzeczy represji, jest całkowicie banalny i powszechnie spotykany. Donald Tusk z wieloma kolegami z Sejmu o różnych poglądach grywał w piłkę. No, grywał też z Jackiem Kurskim. Znaczy Jacek Kurski grał i kopał, a Donald Tusk chciał grać i chciał kopać, ale grali w jednej drużynie. Przypomnę też gdański kontekst, czyli spotkania w salonie Ryszarda Kokoszki w Krystalu. Imprezy o charakterze towarzysko-gastronomiczno-politycznym, kiedy liderzy Akcji Wyborczej Solidarność tolerowali, a potem wręcz zakolegowali się z odradzającą się lewicą, Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Byli tam też dziennikarze, także ci, którzy dzisiaj stają się mentorami wolnych mediów. Wszyscy się przewijają w takich kontekstach, bo i dziennikarze, i politycy, choć formalnie należą do różnych porządków, razem współtworzą mechanizm demokratyczny i w tym czegoś nadzwyczajnego chyba rzeczywiście nie ma.
No to jeszcze na koniec, jeśli chodzi o Donalda Tuska, pamiętamy słynne całowanie chleba w Płońsku, czynienie znaku Krzyża Świętego i wczoraj podczas tego słynnego już czatu, gdzie okazało się, że teściowa Donalda Tuska jest jego chyba głównym strategicznym doradcą, właśnie Donald Tusk nie krył, że to była tak zwana, w pewnym sensie była to propaganda. No, pojechał do małej miejscowości, próbując
nie takiej chyba, małej, nie tak nie daleko od stolicy.
Niedaleko, ale no...
Wygodnie.
Czy to ostatnie pytanie już do Andrzeja Potockiego. Czy to cała prawda o Donaldzie Tusku? Robi wszystko, żeby
ten gest...
wygrać wybory, a robić takie no co najmniej mijanie się z prawdą, jeśli chodzi o jego faktyczne poglądy, faktyczne plany, pomysły.
Ten gest z chlebem był taki symboliczny. On pokazuje mentalność tego człowieka. Mianowicie kiedyś tam, prawda, budował ołtarzyk, fotografował się przy tym ołtarzyku, potem ten ołtarzyk ze spiritualiami wyparował, zniknął. Potem były ataki na Kościół, a teraz znowu, ponieważ sondaże pokazują, że nie jest to, a jeszcze ślub był ślub kościelny po drodze, oczywiście przed wyborami prezydenckimi.
Potrzebny.
Tak. A teraz jest to powrót, comeback, ponieważ sondaże za bardzo w tych wyników nie wychodzi, żeby Tusk tą polityką antykościelną zdobywał punkty. W związku z tym dał chleb, będziemy teraz kreślić krzyż i ten chleb całować, jak zawsze się to w Polsce tradycyjnie robiło. Pytanie tylko takie, jaki krzyż miał Donald Tusk na myśli? Czy ten taki chrześcijański, katolicki, prosty, gdzie symbolika jest wertykalna, czyli niebo, ziemia, horyzontalna, te proste takie właśnie ta tabelka poprzeczna, która jest symbolizuje...
Także w Polsku powiedział, że...
Ziemi. Poczekaj, do
powiedział, końca. Że jest katolikiem, mówił, wszyscy jesteśmy katolikami, mówił to na pełnej sali, gdzie byli jego zwolennicy. Króciutko, jedno zdanie,
teraz,
panie
Żyju. I teraz właśnie wracam do swojego pytania, które sam sobie zadaję. Jaki krzyż miał Donald Tusk na myśli? Ten prosty, jasny, ten taki właśnie o prawdomówności, czy też po prostu krzyż złamany?
No, parafrazując Churchilla, Donald Tusk nie ma poglądów, Donald Tusk ma interesy.
Dobrze, teraz tak, za chwilę koniec programu i teraz jedna z ostatnich pozycji.
Studio Polityka. Wpadka tygodnia.
Pozwoliłem sobie sam wybrać wpadkę tygodnia, chociaż miałem rozterki, bo teściowa Donalda Tuska jest nie do przebicia, ale decyzja sądu apelacyjnego w Gdańsku. To jest wpadka tygodnia, to jest żenada tygodnia, to są decyzje racjonalne, rozsądne, czy dalej mamy do czynienia, jak mówią już niektórzy publicyści, z decyzjami zapadającymi w Małej Sycylii. Marek Formela.
No, mam kłopot.
Chodzi o decyzję wypuszczenia z aresztu pani Katarzyny P., wiceszefowej Amber Gold.
mam kłopot z oceną tej decyzji sądu, dlatego że no niezależnie od rozmiaru występków, które zostały osądzone jak na razie nieprawomocnie i rozmiaru tej afery i bezmiaru krzywdy, jakiej doznali Polacy, to jednak sąd uwzględnił też dobro dziecka. No, rodzi się pytanie, jaką relację z tym dzieckiem pani P. ma ojciec tego dziecka. No i rodzi się też pytanie o osobę sędziego. No, jeżeli w takich sprawach oglądamy rzecznika, który jest byłym działaczem PZPR w sądzie rejonowym w Kościerzynie. Jeżeli orzeka sędzia Sałata, który działał w organizacjach partyjnych w Wojewódzkim Sądzie Garnizonowym i w Sądzie Pomorskiego Okręgu Wojskowego do 1989 roku, czyli stał na straży zdobyczy ludu pracującego i praworządności, to wydaje mi się, że możemy mieć uczucie pewnego niedostatku sprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości, jeżeli z takim dorobkiem w demokratycznej Polsce mogą orzekać sędziowie. Ale w sądzie w Gdańsku trudno o zadziwienia, skoro bez echa przeszła korespondencja pana sędziego Andruszkiewicza do władz uczelni w sprawie przyjmowania na studia dzieci pracowników sądu, które nie dostały się z powodu słabych wyników, z argumentacją, że ponieważ wywodzą się z takich dobrych środowisk prawniczych, to rokują lepiej niż dzieci
pospólstwa
gminu gdańskiego. Korespondencja w tej sprawie zniknęła z archiwum sądu, jest tylko sygnatura tego pisma. A sędzia Andruszkiewicz awansował do sądu apelacyjnego, podobnie jak sędzia Urbańska, która zajmowała się stosowaniem wyroku, który nie istniał i nie napisała potem prawdy w protokole. Więc no, mamy problem z wymiarem sprawiedliwości i nie wiem, czy ten werdykt jest do końca dla wszystkich zrozumiały.
Andrzej Potocki w tej samej sprawie? Czy to...
No cóż, tu można tylko powiedzieć,
cały czas działa ten osłabiony układ?
W kwestii sędziego, który uwolnił Katarzynę P., Jerzego Sałaty wypowiadał się inny sędzia, Roman Kowalkowski, który zresztą potem się okazało też był, on go bronił oczywiście, też był do 1989 roku członkiem PZPR-u, ale nie pamięta kiedy wstąpił, nie pamięta też kiedy wystąpił i dlaczego wystąpił, w związku z tym amnezja podobna jak u świadków w aferze Amber Gold, to raz, a dwa, że w tej chwili poszedł mocny sygnał dla skazańców, szczególnie płci pięknej, że dobrze jest zakochać się w klawiszu
w trakcie
odsiadywania wyroku, jeszcze mieć z nim dziecko, bo wtedy wychodzi się 4 lata wcześniej z więzienia. Można by się też o taki wniosek pokusić.
Czy to nie jest sygnał, jeszcze panie Andrzeju, jedno pytanie, czy to nie jest sygnał również dla pana Marcina P., może by zaryzykować, może ale, sędzia Sałata?
Ale Marcin P. nie może zajść w ciąży.
To nic.
Chociaż według obecnych trendów postępowych, tak. LGBT oczywiście, gender, oczywiście ma jakieś szanse.
Patrzymy na tendencje, patrzymy na ten ruch jakby w innym kontekście, tak? Bo rozumiemy, tak, ten wątek związany z dzieckiem, jest to wątek dosyć poważny społecznie, ale patrzmy również na to, jakie straty ponieśli poszkodowani w tej sprawie. Czy to nie jest impuls dla Marcina P., a może złożę wniosek o wyjście z aresztu i może fajny sąd będzie apelacyjny w Gdańsku, bo nie jest chyba taki zły. Może uwzględni.
Zaskakujące w tym wszystkim jest zniesienie warunku finansowego, bo przypomnę, że w tym pierwotnym rozstrzygnięciu mówiono o 5 milionach złotych, które zabezpieczenia, które miało zostać wpłacone jako warunek opuszczenia aresztu. No, sprawa o tyle jest zagadkowa, że niezależnie od tego kontekstu społecznego, czyli kwestii dobra dziecka, no, które, jak warto pamiętać, wciąż ma ojca, tak? Więc no nie jest pozbawione opieki jednego z rodziców. No to jest, do końca nie zostały wyjaśnione, nie jest wyjaśnione w tym postępowaniu, gdzie znalazło się to złoto, które było i zniknęło, którego ślady prowadziły.
A złota jak nie było, tak i nie ma.
Nie, ono jest, tylko nie wiadomo gdzie.
No tak, o dokładnie. Znaczy nie było w tym sensie.
Nie udało się ustalić, były poszlaki.
W meblach nic nie znaleziono. Przypomnę, u Sławomira Nowaka sporo znaleziono.
No bo meble.
No bo bardziej meble. Wyrafinowane mają sposoby na ukrycie tych pieniędzy, no, tego złota.
Więc to jest Marek okoliczność, która powinna być też wzięta pod uwagę, że dystrybucja tych pieniędzy i dystrybucja tego złota nie zostały do końca wyświetlone.
Nie wiadomo, kim byli mocodawcy.
Nie wiadomo, kim byli mocodawcy.
Same tajemnice w tej sprawie.
Tak, tak. Także,
a no, pani Katarzyna Pena Wolności.
No, trafię co drugi dzień do komisariatu na kawę czy herbatę i to tyle.
Podpiszę
no.
listę i do widzenia. Mhm. I może dalej zajmować się dzieciakiem.
No, w warunkach amerykańskich, do których się często odwołujemy, słynny hochsztapler finansowy z giełdy nowojorskiej otrzymał 150 lat po 6-miesięcznym procesie, więc tak sędziowie...
Jeszcze...
Krótko jeszcze, jeszcze jeden taki aspekt 15, prawny, bo 20 sekund.
Teoretycznie ona odsiedziała 8 lat, w związku z tym można by tu mówić o tak zwanym warunku 2/3. Mhm. Po odbyciu kary można wyjść na wolność, ale tutaj nie został spełniony podstawowy warunek. Właśnie te złoto, ono nie wróciło do prawowitych właścicieli i dalej nie wiadomo, gdzie ono jest. I ponieważ na ten temat milczy zarówno Marcin P., jak i jego małżonka, w związku z tym ona nie powinna w ogóle wychodzić na wolność wcześniej, aniżeli przed końcem
gdzie
kary.
Gdzie jest złoto? Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, chociaż na pewno wiele osób przed nami będzie to sprawdzało. My też będziemy przyglądali się, tak, po nas będziemy się temu przyglądali. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program i zapraszam oczywiście za tydzień i żegnam dzisiaj Andrzeja Potockiego, tygodnik sieci, portal Politycy.pl.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu Państwu życzę.
Marka Formele, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, Piotr Kubiak.